W początkowych wierszach listu do Efezjan znajdujemy słowa apostolskiego pozdrowienia. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do tych mieszkańców Efezu, którzy uwierzyli i poświęcili się Chrystusowi Jezusowi. Niech nasz Bóg Ojciec i Chrystus, nasz Pan, obdarzą was łaską i pokojem. Jest to najkrótsze pozdrowienie z tych wszystkich pozdrowień i wstępnych życzeń, które apostoł Paweł umieścił w nagłówkach swoich listów. Zastanówmy się, dlaczego list do wspólnoty, z którą apostoł był związany serdeczną, bardzo osobistą więzią uczuciową, posiada tak krótką, skromną część wstępną? Odpowiedzi należy szukać w dostępnych nam informacjach. Mówiliśmy już o nich poprzednio. Ten list apostoła był listem okrężnym, obiegowym. Przeznaczony był do odczytania nie tylko w Efezie, ale też i w innych wspólnotach Azji Mniejszej. W najcenniejszych manuskryptach, czyli starych greckich rękopisach, czyli w oryginale Nowego Testamentu, nie ma w nagłówku słów w Efezie. Jest jedynie zwrot apostoł do wierzących w Chrystusa Jezusa. Był to więc list adresowany do całego wczesnego Kościoła, do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Najprawdopodobniej w oryginalnym rękopisie tego listu pozostawione było w nagłówku wolne miejsce, gdzie można było wpisać nazwę swojego miasta. Tak więc dzisiaj, gdy medytujemy nad słowami tego wspaniałego listu, możemy jego treść odnosić do siebie, do naszych wspólnot, na przykład w Warszawie, w Gdańsku, w Lublinie, w Cieszynie, w każdym miejscu, gdzie zbiera się grono osób wierzących w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tak naprawdę nie adresował swego listu do żadnego z kościołów lokalnych, ale do niewidzialnego, choć rzeczywistego kościoła jako wspólnoty wszystkich wierzących, jako do ciała Jezusa Chrystusa. Autor listu przedstawia się. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. Paweł był w pełni świadomy Bożego powołania. Wiedział, że jest apostołem Chrystusa z woli żywego Boga. Kim jest apostoł Jezusa? Apostoł to przedstawiciel, posłaniec, przedstawiciel Chrystusa. Apostoł to najwyższy autorytet w Kościele. Jezus Chrystus osobiście powołał, wybrał swoich apostołów. Jako ostatniego powołał pod Damaszkiem apostoła Pawła. Nikt dzisiaj nie ma w Kościele autorytetu równego autorytetowi apostołów. Nikt nie może bowiem sprostać warunkom, jakie były niezbędne, by można było ucznia Jezusa nazwać apostołem. Po pierwsze, apostoł musiał być powołany bezpośrednio przez samego Jezusa. Znamy z Ewangelii opis powołania 12 apostołów. Po zdradzie i tragicznej śmierci Judasza postanowiono dokooptować do grona apostołów Macieja, ale wydaje się, że była to pośpieszna decyzja. Nigdzie nie czytamy w Biblii, by Macieja powołał sam żywy Jezus. Natomiast czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich o tym, jak Chrystus, zmartwychwstały Pan, powołał na drodze do Damaszku Saula, późniejszego apostoła Pawła. List do Galacjan rozpoczyna się następująco. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Apostoł to człowiek bezpośrednio powołany, wybrany przez Jezusa, wybrany do wypełnienia szczególnej misji, reprezentowania i głoszenia Chrystusa w jego autorytecie. W tym samym fragmencie listu do Galacjan apostoł Paweł podkreśla, iż Ewangelia, którą zwiastuje, nie jest pochodzenia ludzkiego, bo nie otrzymał jej od człowieka, ale bezpośrednio od Jezusa. Po drugie, apostoł to świadek zmartwychwstania, ktoś, kto widział zmartwychwstałego Pana. Po powstaniu zmartwych Jezus ukazywał się swoim apostołom. Do ich grona należał także Paweł. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy takie wyznanie Pawła. Dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i ukazał się Piotrowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, potem ukazał się Jakubowi, a w końcu po wszystkich ukazał się mnie. Paweł należał więc do świadków zmartwychwstałego Pana. Po trzecie, Jezus przekazał apostołom swoje słowo. Objawił im prawdy, które oni przekazywali dalej. W ten sposób powstawały pisma Nowego Testamentu. Paweł wypełnił ten warunek apostolstwa w większym stopniu niż ktokolwiek inny. Po czwarte, apostołowie posiadali niekwestionowany autorytet. Był on potwierdzany przez cuda, jakie działy się za ich sprawą. Cuda dokonywane w imieniu Jezusa. O pierwszej misji 12 apostołów ewangelista Marek pisze: i wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Także apostoł Paweł posiadał taki autorytet. Podobnie jak Piotr został cudownie uwolniony z więzienia, podobnie jak inni apostołowie uzdrawiał, nawet wskrzeszał, wypędzał demony. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: za pośrednictwem Pawła Bóg dokonywał niezwykłych czynów. Chusty przez niego używane kładziono na chorych, a to uwalniało ich od chorób i od demonów. Po piąte, apostołowie byli tymi, których zadaniem było zbudowanie podwalin Kościoła Jezusa Chrystusa. To oni przekazywali innym fundamentalne prawdy Ewangelii, przewodzili pierwszym wspólnotom chrześcijańskim, zakładali nowe wspólnoty i stale troszczyli się zarówno o kościoły lokalne, jak i o cały Kościół Chrystusa. Apostoł Paweł i pod tym względem może być stawiany za przykład. Bez wątpienia Paweł wypełniał wszystkie warunki powołania apostolskiego. Mógł mówić o sobie tak, jak przedstawia się na początku listu: Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. Paweł był wysłańcem, przedstawicielem Jezusa. Wiedział, kto jest jego Panem i nauczał jego prawd. Występował w jego imieniu. Był oddany Chrystusowi i poświęcił sprawie rozgłoszenia Ewangelii Jezusowej całe swoje życie, wszystkie swoje siły, zdolności, cały swój intelekt, wiedzę, a także wszystkie duchowe dary, w które wyposażył go zmartwychwstały Pan. Apostołowie byli wyjątkową grupą ludzi, ludzi powołanych przez Pana Jezusa do zapoczątkowania historii Kościoła, do zbudowania fundamentów wspólnoty wierzących, złączonych z Jezusem przez wiarę i miłość. Dzisiaj nikt nie posiada takiego autorytetu jak apostołowie. Ale mimo to każdy z nas jest powołany, by świadczyć innym o Jezusie, jako swoim Zbawicielu, by oddać Jezusowi do dyspozycji swoje siły, swoje zdolności, umiejętności. W tym sensie każdy z nas powinien być apostołem, ambasadorem Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin, to znaczy człowiek Chrystusa. Chrześcijanami po raz pierwszy nazwano wierzących w Chrystusa w Antiochii. Ich życie, ich postawa, ich słowa i czyny świadczyły o tym, że należą do Chrystusa. I dlatego nazwano ich ludźmi Chrystusa, czyli chrześcijaninami. Dzisiaj podobnie każdy z kontaktujących się z nami ludzi powinien, obserwując nasze życie, dostrzec to, że należymy do Chrystusa. Paweł podkreślał, że jest apostołem z woli Boga. Mówił o tym nie w poczuciu dumy, ale z pokorą, świadomy Bożej łaski, Bożego wybrania. W liście do Galacjan apostoł napisał: gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. A do Tymoteusza, swojego duchowego syna, pisał Paweł: dzięki składam Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że uznał mnie za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. A więc nie ludzkie pragnienia, ambicje czy decyzje, ale Boży wybór, Boże powołanie zdecydowały, że Paweł został apostołem Jezusa. Paweł działał zgodnie z wolą Boga i swoje zadanie wypełniał ofiarnie, wiernie. My także jesteśmy powołani jako ludzie Chrystusa do wykonywania odpowiedzialnych zadań. Wszyscy mamy być sługami, współkapłanami Jezusa. Czy jesteśmy świadomi swojego powołania, stojących przed nami zadań? Czy służymy Jezusowi tak, jak tego od nas oczekuje? Czy okazujemy miłość Bogu i bliźnim? Apostoł Paweł adresuje swój list do wierzących, dosłownie do świętych, albo inaczej do poświęconych Chrystusowi. W greckim oryginale listu znajdujemy tu słowo hagios, które znaczy święty albo oddzielony, przeznaczony do służby Bogu. Podobnie jak przedmioty służące do służby w świątyni izraelskiej nazywane były świętymi, wydzielonymi do służby Bożej, tak wszyscy wierzący są oddzieleni dla Boga, powołani do służby Ewangelii, służby dla Chrystusa. Takie znaczenie ma biblijne słowo święty, oddzielony dla Jezusa, poświęcony Chrystusowi, powołany do służby dla Niego, a więc i dla wszystkich potrzebujących, wszystkich, których Jezus ukochał. Prawdziwe są więc słowa dziecięcej piosenki: taki duży, taki mały może świętym być. Taki ja i taki ty może świętym być. Święty kocha Boga. Życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taka jest biblijna definicja świętości, zupełnie inna od potocznego zrozumienia. Święty to ktoś oddzielony dla Boga. Ktoś, kto kocha Boga i bliźnich. Kto służy Bogu i ludziom. Czego życzy apostoł świętym, prawdziwie wierzącym? Posłuchajmy, co pisze. Niech nasz Bóg Ojciec i Chrystus, nasz Pan, obdarzą was łaską i pokojem. Życzenie łaski i pokoju to piękne życzenie. Grecy pozdrawiali się słowem charis, życzyli sobie łaski. Natomiast Żydzi pozdrawiali się słowem szalom, czyli życzyli sobie pokoju. Apostoł Paweł nadał tym tradycyjnym słowom pozdrowień nowego znaczenia. Włożył w nie wspaniałą treść. Łaska, Boża łaska, to coś cudownego. Dzięki niej możemy być zbawieni i dzięki niej możemy żyć w pokoju. Musimy poznać zbawienną łaskę Boga, żeby doświadczać Bożego pokoju. Paweł formułował swoje pozdrowienia właśnie w takiej kolejności. Życzył wierzącym łaski i pokoju. Najpierw bowiem trzeba doświadczyć Bożej łaski. Trzeba przyjąć ją, pozwolić jej działać w naszym życiu, byśmy mogli doświadczać Bożego pokoju. Byśmy mogli cieszyć się pokojem z Bogiem i z ludźmi. Dzisiaj bardzo często słyszymy o pokoju. Mówi się o pokoju w jakiejś części świata albo o pokoju globalnym, powszechnym. Ale stale świat nasz szarpany jest niepokojem. Stale odradzają się konflikty. I to nie tylko gdzieś tam daleko, ale także w Europie. Także w naszym kraju, w naszym mieście, w naszych domach. Nie może być pokoju w ludzkich sercach, dopóki serca te nie doświadczą Bożej łaski, Bożego przebaczenia, Bożej miłości. Słowem miłość szermuje się jeszcze częściej niż słowem pokój. Ale prawdziwej miłości jest tak mało, dlatego nie ma pokoju. Jezus przynosi nam prawdziwą miłość i obiecuje, że jeśli zrozumiemy i przyjmiemy tę Bożą miłość, Bożą łaskę, On da nam swój pokój. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat. Jezus mówi: mój pokój daję wam. Jest to głęboki, prawdziwy pokój. Apostoł podkreśla, że łaska i pokój pochodzą od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Boga poznajemy jako Ojca, gdy przyjmujemy Jego przebaczenie, gdy pozwolimy, by nas oczyścił, odrodził, gdy stajemy się Jego dziećmi dzięki przyjęciu zbawiennej łaski okazanej nam w Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najważniejsze dla uzyskania głębokiego pokoju i wewnętrznej równowagi jest dla nas poczucie, że żyjemy tak, jak żyć powinniśmy i że jest to życie mające prawdziwy sens i właściwy cel. Życie takie możemy prowadzić jedynie wtedy, gdy pojednamy się z Bogiem, bo to On przecież ukształtował nas i stworzył świat, w którym żyjemy. I to On nas odkupił, posłał do nas swego jedynego Syna. Tylko z Nim nasze życie może stać pod znakiem łaski i pokoju. I tego właśnie apostoł Paweł życzy na wstępie czytelnikom listu. Niech nasz Bóg Ojciec i Chrystus, nasz Pan, obdarzą nas łaską i pokojem. Apostoł zwraca się do tych, którzy uwierzyli, którzy poświęcili się Chrystusowi. Dosłownie tych, którzy są w Chrystusie. Być w Chrystusie to najwspanialsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. List do Efezjan mówi na ten temat wiele. Jeszcze nieraz będziemy mówić o tej cudownej prawdzie. Będziemy chcieli zrozumieć do głębi, co to znaczy być w Chrystusie. Będziemy rozważać kolejne fragmenty tego listu. Tutaj zaznaczmy to, co najistotniejsze. Być w Chrystusie to być zbawionym, być bezpiecznym. Jest wiele teologicznych terminów opisujących istotę zbawienia. Mówimy o odkupieniu, o usprawiedliwieniu, pojednaniu, ale najwspanialszym określeniem definiującym zbawienie są słowa być w Chrystusie. Co to znaczy? Co naprawdę znaczy być zbawionym? Znaczy to być ukrytym w Chrystusie. Teraz już nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, pisze Paweł w liście do Rzymian. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że jesteśmy ukryci w Chrystusie, a Chrystus jest obecny w nas, jeśli tylko wiążemy się z Nim węzłem wiary, a raczej gdy On przygarnia nas jako Zbawiciel, gdy Mu na to pozwolimy. Jak to jest możliwe? My w Chrystusie, a Chrystus w nas? Jest to cudowna rzeczywistość, którą trudno zdefiniować. Jezus powiedział: wy będziecie we mnie, a ja w was. To cudowne. Jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus w nas. Pewien myśliciel spróbował zilustrować tę prawdę następującymi obrazami. Ptak znajduje się w powietrzu, a powietrze w ptaku. Ryba znajduje się w wodzie, a woda w rybie. Człowiek wierzący jest ukryty w Chrystusie, a Chrystus działa w nim. Głowa należy do ciała, a ciało do głowy. Ciało nie może się poruszać, jeżeli nie kieruje nim głowa. Kościół jako ciało kierowany jest przez głowę, którą jest Chrystus. Cały list do Efezjan rozwija tę właśnie myśl. W trzecim wierszu pierwszego rozdziału rozpoczyna się zdanie, które kończy się w oryginalnym greckim tekście dopiero w wierszu 14. Jest to niezwykle długie zdanie. Zdanie, które nie tyle jest logicznym wywodem, co wspaniałym, lirycznym hymnem pochwalnym. Odnosi się wrażenie, jakby przed oczyma duszy apostoła Pawła przesuwały się, jeden po drugim, wspaniałe dary Boże i cuda Jego miłości. Apostoł rozpoczyna od podkreślenia, że chrześcijanie to ludzie wybrani przez Boga, wybrani po to, by przeżywać pełnię duchowych błogosławieństw. Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo przez Niego obdarzył nas pełnią duchowego błogosławieństwa z niebios. Już przed stworzeniem świata Bóg z miłości ku nam wybrał nas w Nim, abyśmy byli ludem Bożym, nienagannym w Jego oczach. Wspaniałe słowa. Bóg wybiera nas. Bóg pragnie nas błogosławić. W Chrystusie błogosławi nas, uszczęśliwia wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios. Wybrał nas, żebyśmy byli święci i nienaganni. Pomyślmy, jak bardzo jest to potrzebne, żebyśmy byli święci, czyli oddzieleni dla Boga, czyli inni, uczciwsi, wrażliwsi, bardziej współczujący, bardziej kochający, radośni, cierpliwi, dobrzy, uprzejmi, łagodni. Bóg wybrał nas dlatego, żebyśmy byli inni i świat byłby inny, gdybyśmy byli wierni Bożemu wybraniu. Chrześcijanin ma być świętym, czyli innym. ma być także, jak podkreśla apostoł, nienagannym. Wyraz nienaganny to w języku greckim amomos. Słowo to było używane w związku ze składaniem ofiar w świątyni. Według żydowskiego prawa zwierzę przeznaczone na ofiarę musiało być najpierw dokładnie sprawdzone i gdy stwierdzono jakąkolwiek wadę czy jakiś brak, zostawało odrzucone. Tylko te zwierzęta, które były nienaganne, amomos, nadawały się na ofiarę dla Boga. Być nienagannym oznacza, że cały człowiek, każda sfera jego życia, praca, dom, wolny czas, życie zawodowe, rodzinne, osobiste, powinny być takie, żeby można je ofiarować Bogu. Zwróćmy uwagę, że apostoł pisze, iż powinniśmy być nienaganni w Jego, czyli Boga oczach. Chrześcijanin powinien więc prowadzić takie życie, które będzie nienaganne w oczach Boga, które będzie Bogu miłe. Wiemy, że do końca nie jest to możliwe, jeśli usiłujemy prowadzić takie życie w własnych siłach. Właśnie dlatego apostoł wzywa w liście do Rzymian: złóżcie samych siebie na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba nasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe. Chrześcijanin powinien odrzucić poprzestawanie na drugorzędne jakości. Chrześcijańska norma jakości to nie mniej niż doskonałość. Tylko gdy pozwolimy Duchowi Świętemu na dokonywanie w nas ciągłych zmian, gdy złożymy Bogu siebie samych jako żywą ofiarę, gdy oddamy Mu do dyspozycji wszystkie swoje siły, umiejętności, zdolności, wszystko, co mamy najcenniejszego, nasze życie będzie Bogu miłe i będzie w Jego oczach nienaganne. Po prostu Bóg pragnie, żebyśmy odwzajemnili Jego miłość, żebyśmy kochali Go całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. I wtedy nasze życie będzie takim, jakie Bóg dla nas zamierzył od początku.